Jeden z największych kompozytorów wszechczasów, Georg Friedrich Händel, umarł 250 lat temu. A jaki był, nie tylko zresztą jako artysta, ale i człowiek. O tym rozmawiać będę z gośćmi, a naszym rozmowom towarzyszyć będzie oczywiście muzyka wielkiego mistrza baroku. Oto jak widzi Händla, muzyka i człowieka, poznański muzykolog Alina Mądry.
Budzi emocje skrajne Händel. Ja myślę, że ten, kto lubi Bacha, to może śmiało powiedzieć, że nie lubi Händla. I tak chyba się trochę to po przeciwległych stronach układa, aczkolwiek rzeczywiście Händel uzupełniał jakby lukę w pewien sposób tej twórczości, której Bach nie uprawiał. I jakiej nie uprawiał? Bo tak się mówi, że Bach to kontemplacyjny, polifonia, struktura, wszystko bardzo istotne, wręcz matematyczne czasem wyliczenia, a Händel bawił się muzyką i bawił się życiem. I chyba tak jak charaktery obu kompozytorów były różne, bo były bardzo różne, skrajnie różne, tak myślę, że ich twórczość, chociaż takie punkty styczne jakieś da się na pewno znaleźć, bo przecież był to barok, więc jakiś język taki muzyczny obowiązywał, był powszechny dla dużej grupy kompozytorów, ale jednak te ich skrajne postawy, takie życiowe, przełożyły się na twórczość.
Można powiedzieć, że Bach był bardziej uduchowiony w tej swojej twórczości, a Händel może, ponieważ był człowiekiem kochającym życie, no podobno był chłop na schwał, jak to się mówi, pomimo młodego wieku, bo zdaje się miał 25 lat, jak przyjechał do Anglii i już był tęgi, lubił sobie pociągnąć dobre winko, w ogóle kochał życie.
Tak, to wtedy takie były czasy, zresztą jakby takie kanony wyglądu mówiły o tym, czy ktoś jest zasobny w pieniążki, czy nie jest zasobny w pieniążki, prawda? Także to było zupełnie inne takie estetyczne podejście do tych spraw. My teraz mówimy, że kto piękniejszy, szczuplejszy, to właśnie o to chodzi. Zupełnie wtedy były inne kanony jakby tego wyglądu zewnętrznego. Także Händel z pewnością się temu podał, zresztą Bach też.
Ale obaj jakby inaczej im się życie ułożyło. Bach był wielodzietny, że tak powiem, bo tam zdaje się około 20 się dorobił. Händel zmarł, zdaje się bezżenny, bezdzietny.
Tak, tak. Był kawalerem dozgonnym i chyba to jego życie nie pozwoliłoby, sposób w jaki żył nie pozwoliłoby na to, by posiadać rodzinę. Aczkolwiek Bach, jak to powiedziała Wanda Landowska, musiał być bardzo romantyczny, skoro posiadał właśnie aż 22 dzieci. I szkoda, że do ich spotkania nie doszło, bo to by nam wiele powiedziało, gdyby się obaj skonfrontowali rzeczywiście. Ta słynna kolacja na cztery ręce.
Która ta sztuka.
Ta sztuka, prawda?
A dlaczego właściwie się nie spotkali nigdy?
Händel nie chciał. Händel, są takie świadectwa, że on no Bacha w jakiś sposób chyba nie poważał do końca.
Cenił. Zazdrościł?
Oni chyba nawzajem sobie zazdrościli, bo każdy z nich miał to, czego nie miał drugi. I to było chyba takie bardzo kłujące w oczy w tamtym czasie. No ciekawostką jest też, że przecież Händel jeszcze będąc w Niemczech, no tak skakał z posady na posadę, taki był niezdecydowany bardzo.
Był bardzo młody wtedy jeszcze.
Był bardzo młody, przecież mając 18 lat bodajże był w Hamburgu, tam otrzymał posadę w teatrze i tam współpracował z Mattheson'em. I musiał być bardzo porywczym człowiekiem i Bach też taki był. Bach był przecież strasznie porywczym człowiekiem, z każdym z kim mógł, to by się najchętniej tam pojedynkował. Ale taka ciekawostka właśnie a propos Händla i Mattheson'a, bo to różne można rzeczy wyczytać, łącznie z anegdotami. Mattheson, twórca oper, szkoda, jego opery się nie zachowały, tej twórczości nie mamy, ale kiedy Mattheson chciał dyrygować swoją operą, a jednocześnie był śpiewakiem, no to poprosił Händla, żeby do momentu, kiedy on jest na scenie, kiedy ta postać nie umiera, Händel pokierował orkiestrą, ale potem Mattheson powiedział, że schodzi, dalej dyryguje swoim dziełem. Oczywiście w momencie, kiedy szedł, Händel go nie dopuścił do tego, aby dokończył kierować swoją operą muzycznie i oczywiście Mattheson wyzwał go na pojedynek. Także te pojedynki.
Ale taki rzeczywiście na...
Rzeczywiście na szable, że tak powiem. No i trzeba tutaj powiedzieć, że Händla przed śmiercią uratował wielki guzik od Surduta. Bo gdyby nie on, to Mattheson trafiłby prosto w serce.
Mała i Bogu.
Się, żebyśmy dzisiaj tej rocznicy nie mogli obchodzić.
Thank you.
I Bach, i Händel no, mieli swoje specyficzne formy muzyczne, w których się spełniali. Wiadomo, że Händla utożsamiamy najpierw z operami, potem z oratoriami, nie wiadomo właściwie co ważniejsze. Potem było szereg różnych innych mniejszych form, concerti grossi, a w przypadku Bacha to właściwie nie ma od czego zacząć, czy od jego pasji, czy od jego wspaniałej mszy hamol, czy od jego twórczości organowej, bo przecież też był wspaniałym organmistrzem.
Na pewno nie od opery, bo przecież takowej nigdy Bach nie napisał. I to jest właśnie to, Händel lubował się szalenie w tym, a co jest ważniejsze, opera czy oratorium, to zależało, jakie funkcje pełnił Händel. Przecież on był też niesamowitym takim dyplomatycznym strategiem i potrafił prowadzić, że tak powiem, biznes dobry na swojej muzyce i to można postrzegać źle, można postrzegać dobrze. Ja myślę, że to w koro to w jakichś granicach. On taki był, no po prostu. Lubił się bawić i lubił zarabiać, lubił pisać pod publiczność, którą akurat dysponował. I tak też było z operami, oratoriami, kiedy zamknął się teatr operowy i otworzył tą swoją własną działalność. Ten teatr tam oferował oratoria, wtedy pisał oratoria.
Ale w tym okresie, kiedy tworzył opery, był w zasadzie biznesmenem. I to tak porównując, w dzisiejszym świecie by się odnalazł. Sprowadzał najwspanialszych w owym czasie solistów i diwy opery. I kastratów, i wspaniałe basy.
Tak, potem tych, których sprowadził, to często obracali się przeciwko niemu, prawda? Starając się być dla niego dosyć dużą konkurencją, tak zdaje się było z Porporą. Także no, Händel na pewno by się odnalazł, ale musiał być człowiekiem takim bezkompromisowym dosyć, bo jeżeli coś nie szło po jego myśli, to zdecydowanie się odcinał. No ale muzycznie właśnie, na pewno zachwyca, to jest niewiarygodne. Bach bardziej uduchowiony, tak. Bach wszystko dopracowywał do końca, każdy utwór. No czasami specjalnie dawał obsady, tak jak w Kunstfuge w swoim dziele, ale to już były takie metafizyczne przesłanki. A Händel, że dopracowywał opery, tak, ale tworzył kolejną wersję na przykład tej samej opery. Oratoria tak samo. Najbardziej chyba możemy ubolewać nad dziełami klawesynowymi, gdzie właściwie no nieznaczna część, tylko pierwszy z cykli sonat klawesynowych został przez Händla dopracowany. Pozostałe, które są wydane, to są zlepki jakichś przypadkowych, tworzone suity na potrzeby wydania, niedopracowywane. Händel doskonale znał, że tak powiem, naturę klawiatury. Bardzo często swoje dzieła improwizował i niestety nie dopracowywał ich do końca i dlatego bardzo dużo klawesynowych dzieł na przykład mamy utraconych. To samo jest z suitami, to samo jest z concerti grossi. No właściwie tylko opus szósty, jeżeli chodzi o concerti grossi, został dopracowany, a reszta to jest takie czasami przypadkowe zlepki rozmaitych części, żeby tylko wydać i one w takiej formie przetrwały. Także z tym jest problem. On nie dbał jakby o to, żeby dokończyć, dopracować, szedł dalej, komponował bardzo szybko, miał niezwykłą inwencję twórczą, melodyczną, a to był po prostu człowiek.
Nie ciągle coś zamawiano o niego.
Ciągle coś zamawiano, to tam ogromne okazje przecież, na bardzo duże polityczne nawet okazje.
Händel to jest też przykład kolejnego z kompozytorów, który urodził się w Niemczech i właśnie w wieku 25 lat przywędrował do tej Anglii, do Londynu. I właściwie Anglia stała się jego drugą ojczyzną. Tam zmarł, tam tworzył, tam właściwie no, najwspanialszy okres w swoim życiu jako człowiek, jako artysta spędził.
Tak, tam został też pochowany i to jest niewiarygodne, że go przyjęli jako swego, mimo że różne były okresy. Zresztą budził skrajne emocje, to jest właśnie to charakterystyczne, ale po śmierci to jest niebywałe, że bardzo szybko rozpoczęto cykliczne festiwale händlowskie muzyki, które tylko w XVIII wieku zostały przerwane przez rewolucję francuską. One trwają po dzień dzisiejszy. Stawiało się mu za życia pomniki. Bardzo żywo się przyjmowało jego muzykę. Kolejni władcy, jakby królowie angielscy, ochoczo podchodzili do wszelkich inicjatyw związanych z Händlem. Także no, musiał budzić niewiarygodne emocje. Chociażby to, że Jerzy II wysłuchał Mesjasza. No, Alleluja wstał, prawda? Do tej pory jest tradycja, że w momencie, kiedy Alleluja Mesjasza się zaczyna, to publiczność słucha tego fragmentu na stojąco.
Szczególnie ta angielska właśnie.
Szczególnie ta angielska publiczność.
Chociaż dla Dublina przecież napisał Mesjasza.
Dla Dublina i tam został bardzo dobrze przyjęty Mesjasz. W Anglii, tak w Londynie budził takie emocje, no właśnie znowu, skrajne. Jednym się podobał, drudzy po prostu nienawidzili tego utworu. I jakie były ich reakcje. I to jest najbardziej charakterystyczne. Händla albo się po prostu lubi w całości, albo się szuka jakiejś drogi do niego poprzez Bacha, bo tak też można. Ja nie ukrywam, że tak właśnie czynię i chyba jestem na dobrej drodze, żeby powiedzieć, że zaczynam coś z tego Händla rozumieć, bo to nie jest tylko taki kompozytor, że tak powiem, na poziomie lustra, tak, że się pobłyszczy, da nam cudowne partie pisane dla kastratów, bardzo wysokie, efektowne, no to jest niewiarygodne, tego przecież w jego operach czy oratoriach nie ma praktycznie partii tenoru. To są znowu skrajne, tak? Obsadza albo partie wysokie dla kastratów sopranowe, albo basowe, które są drugoplanowymi. Więc to też jest totalna skrajność, tak jak w całym jego życiu, w całej jego twórczości, tak i w obsadzie. Także to jest trudna muzyka, to nie jest tylko efekciarska muzyka.
Ale był wielki.
Był wielkim kompozytorem. Händel wielkim kompozytorem był, tak.
Mówiła Alina Mądry, pracownik naukowy Katedry Muzykologii Poznańskiego Uniwersytetu. A teraz głos ma klawesynistka, kierownik Zakładu Instrumentów Historycznych Poznańskiej Akademii Muzycznej, Mariola Bryła.
Moim zdaniem w rzeczywistości w obecnych czasach muzykę Händla przyćmiła jednak twórczość Jana Sebastiana Bacha. Chociaż właściwie kompozytorzy byli rówieśnikami, to ich styl różni się w znaczny sposób i dla każdego z nas trudno by było pomylić Bacha z Händlem. są inni i rozpoznawalni, prawda? Różnili się też podobną osobowością. Ja tu nawiążę do tego, że próbę ukazania tych osobowości podjął Paul Bartz, niemiecki muzykolog, w świetnym spektaklu Kolacja na cztery ręce, który mieliśmy okazję, nie wiem, może nawet jeszcze mamy, widzieć w repertuarze Teatru Nowego. Rzeczywiście bardzo udany spektakl. I co z tego wynika? W ogóle Bartz wykreował tam sytuację fikcyjnego spotkania.
Händla i Bacha.
Händla i Bacha, do którego nigdy nie doszło, jednak było tam to ukazane i wynikło z tego proste przesłanie, że prezentowali sobą dwa światy, taki modnie, świetnie zarabiający Händel i biedny, ceniący wartości duchowe, genialny Bach. Dlaczego zwracam na to uwagę? Ponieważ taki stereotyp przyjął się właściwie w tej chwili w takiej opinii muzycznej i chyba jakieś ziarnko prawdy w tym jest. Właściwie czasy, w których żył Händel, były bardzo ciekawymi czasami, kształtowały się style narodowe, tam mnóstwo się działo, wzajemne relacje stylu francuskiego, włoskiego, przenikanie się, jednoczesna wrogość spowodowały fakt, że sztuka weszła na nowe drogi rozwoju i w tym czasie jakby działa Händel. Dlatego też jego twórczość jest dla nas bardzo ciekawa ze względu na różnorodność stylistyki. Natomiast co mogę powiedzieć na temat samych utworów klawesynowych, bo pewnie do tego pytanie zmierzało, to muszę powiedzieć, że sam kompozytor traktował tę muzykę klawesynową właściwie marginalnie. Podobno był wirtuozem. Wiadomości o tej wirtuozerii znamy z przekazu ustnego, może również piśmiennego. Natomiast znany jest również przekaz fonograficzny jego ucznia. No możemy domniemywać, że uczeń Händla grał podobnie lub był podobnie uczony, jak to w obecnych czasach. I charakterystyczną rzeczą było tam niezwykle bogata ornamentacja. Bardzo, bardzo bogate zdobienia. Podobno Händel, właściwie gra Händla oprócz wirtuozerii cechowała się również wielką zdolnością improwizacji, co jest dla nas również taką wskazówką wykonawczą. Istniały nawet takie zapisy, jak bodajże w operze Rinaldo, gdzie było tylko napisane solo cembalo i Händel improwizował to przez całe lata, dopiero przy którymś wznowieniu, chyba trzecim opery, zostało to solo no, rzeczywiście bardzo wirtuozowskie, zapisane. Ale on właściwie improwizował i z tego był najbardziej znany. Natomiast wracając jeszcze do tej muzyki klawesynowej, dla Händla najważniejszą była twórczość operowa i operę kochał najbardziej i oratoryjna. Można powiedzieć, że pisał też dużo utworów kameralnych. Natomiast te utwory na klawesyn, w ogóle utwory na instrumenty klawiszowe były rzeczywiście jakby na marginesie. We wczesnej młodości to były bardzo drobne utwory, jakieś tańce, ćwiczenia. Później, ponieważ był nauczycielem, to jest też taki ważny rys, ponieważ uczył samych ważnych ludzi, syna konsula Anglii, później mieszkając w Londynie, pięć księżniczek, prawda?
On zresztą był, zdaje się, założycielem, czy w każdym razie pomysłodawcą słynnej Akademii Królewskiej. Royal Academy of Music.
Tak, w ogóle ta działalność pedagogiczna może nie była tak opisana, nie jest dla nas tak wiadoma, jakkolwiek wydaje mi się, jeżeli uczył tak ważne osoby, musiał być uznanym i świetnym pedagogiem. I również z pracą z uczniami wiązała się część jego twórczości. Generalnie właściwie utwory klawesynowe, jest kilka tomów suit na klawesyn, rzeczywiście bardzo wirtuozowskich, takich wartych poznania, chociażby ze względu na właśnie dużą różnorodność stylistyczną, ciekawą, przystępną dla nas w tej chwili nawet melodykę, a tak rozpatrując właściwie elementy wartości takich pedagogicznych, moim zdaniem, to dotyczą one w głównej mierze ornamentacji, rejestracji, nauki rejestracji, elementu improwizacji właśnie. To jest bardzo cenne w pracy ze studentami. W ogóle ta problematyka wykonawcza muzyki instrumentalnej Händla była, no to jest oczywiste, bo to był sztandarowy kompozytor, była przedmiotem bardzo licznych badań teoretyków i właściwie co charakterystyczne, wszyscy zwracali uwagę głównie na bardzo eklektyczny charakter tych kompozycji.
Zdaje się, że bardzo serdeczną przyjaźnią darzył Domenica Scarlattiego. Wydawałoby się, że rywala, a jednak jakoś potrafili tutaj panowie, no podobno nie mogli się bez siebie obejść.
No, myślę, że w sferze muzycznej ich twórczość jest zupełnie różna. Także nie wiem, czy mogli rywalizować. Właściwie każdy z nich pisał co innego właściwie w innym stylu. Mało jest kompozycji Händla, które przypominałyby Scarlattiego. I może stąd właśnie ta głęboka przyjaźń, że chyba ten element rywalizacji, który wśród muzyków no, tej klasy często może być przeszkodą, myślę, że tu nie zadziałał.
Czy Poznańska Akademia Muzyczna jakoś włączy się w tą händlowską rocznicę, a jeżeli to kiedy?
No oczywiście Akademia stara się włączać we wszystkie rocznice. W tym roku rzeczywiście mamy ich strasznie dużo, bo oprócz Händla będziemy obchodzić również rok Haydna, rocznicę Ma Purcell. Dla nas, dla klawesynistów, dla muzyki klawesynowej niezwykle istotna jest rocznica. Obecny rok jest rokiem Wandy Landowskiej, prawda? Także myślę, że to jest też warte podkreślenia. Natomiast nasze obchody händlowskie zaplanowałam na październik. Będzie to kilka koncertów. Będzie to koncert kameralny w ramach festiwalu w Kórniku, o którym opowiadałam już w zeszłym tygodniu, więc teraz nie będę właściwie mówiła o szczegółach. Natomiast w Akademii planuję kilka koncertów. Duży koncert w Auli Nowa, koncert Zakładu Instrumentów Historycznych, którym kieruję. Będą to arie i koncerty Grossi. Solistą będzie pan Artur Stefanowicz, kontratenor, od roku współpracujący z naszą Akademią, prowadzący klasy śpiewu. Solista, którego nie trzeba poznańskiej publiczności przedstawiać. I myślę, że jeszcze jakiś koncert studentów form kameralnych, instrumentalnych.
Yeah.
O muzyce Georga Friedricha Händla rozmawiałam z klawesynistką, kierownikiem Zakładu Instrumentów Historycznych Poznańskiej Akademii Muzycznej, Mariolą Bryłą. Arkadiusz Goliński jest skrzypkiem i koncertmistrzem orkiestry Arte dei Suonatori, zespołu, który, jak Państwo wiedzą, bardzo często wykonuje utwory Händla. Między innymi zespół ten nagrał pod dyrekcją Martena Gestera komplet 12 koncerti grossi opus 6 Händla. Od tego rozpoczęliśmy naszą rozmowę.
Dlaczego akurat Händel był tym wyborem naszym dla pokazania tego, co osiągnęliśmy z Martenem Gesterem? Dlatego, że jest on najbardziej różnorodny. Z tych zbiorów, z którymi mieliśmy do czynienia, jest najbardziej różnorodny pod względem stylu. I to nie tylko i wyłącznie bardzo szeroko rozumianych stylów, jak włoski, jak niemiecki, jak francuski, czy mniejszy angielski, ale również dużo bardziej precyzyjnie określanych stylów. Można powiedzieć wręcz w odniesieniu do poszczególnych kompozytorów, o których na pewno Händel myślał w momencie pisania właśnie Concerti Grossi op. 6, 12 Concerti Grossi. To też było bardzo istotne. To był zbiór, zamknięty zbiór. Sama ta liczba Concerti Grossi również odnosiła się do wielkich zbiorów jego poprzedników, tak jak Corelli, jak Vivaldi, wiele koncertów, które napisał też w zbiorach po 12, czy nawet jego kolegi, przyjaciela Geminianiego. To jest na pewno w jakimś sensie chęć podsumowania całej jego wiedzy muzycznej i również pewnego rodzaju rozumienia historii muzyki.
A ta różnorodność, o której mówiłeś, trochę z Włoch, trochę z Niemiec, trochę z Anglii, to są jakby ślady jego wędrówki ziemskiej, bo przecież rozpoczynał od Niemiec, gdzie się urodził, potem były Włochy, potem drodze jeszcze były...
Potem znowu Niemcy, tak. potem Anglia, w której być może miał najwięcej styczności ze stylem francuskim.
I z każdego
z tego po kolei, tak, ponieważ oczywiście... Zaczerwał. Oczywiście, w każdym razie na pewno jest tam bardzo dużo odniesień do poszczególnych kompozytorów, nawet mniej znanych, takich jak Muffat i tak jak wcześniej wymieniłem tych największych.
Teraz w najbliższy piątek w Auli Uniwersyteckiej jest wasz kolejny koncert z cyklu Muzyka Dawna, Persona Grata. Też z muzyką Händla będą arie z jego oratoriów, ale nie tylko. Również utwory instrumentalne. Również Maria Kochein będzie śpiewała.
Znowu będzie op. 6. Mówię znowu, chociaż tak naprawdę od 2 lat tego zbioru nie grywaliśmy. Grywaliśmy, ale okazjonalnie, na pewno nie z Martenem Gesterem. I dla nas jest to pewnego rodzaju powrót, ale z nadzieją również na nowe odkrycia w tych koncerti. Zagramy bodajże 5 z nich. Pierwsze, drugie i trzecie, czyli z tego początkowego momentu pisania całego zbioru. Później najbardziej francuskie z nich, numer 10, demolowe koncerto, bardzo rozbudowane, zupełnie niezwykłe. I kończące cały zbiór, 12. Notabene, ciekawe jest to, że 12 Concerto Grosso w początkowej wersji autografu nie jest wcale ostatnim w zbiorze. Natomiast później świadomie podejmuje decyzję o tym, żeby rzeczywiście tym 12 zakończyć cały zbiór, a do tego ostatnia część tego Concerto Grosso, czyli zupełnie ostatni fragment całego kompletu, bazuje muzycznie na fragmencie suity jego pierwszego nauczyciela.
Czyli jak gdyby wraca
zupełnie do swoich początków, jak gdyby, nie wiem, oddając hołd być może właśnie temu, który rozpoczął jego karierę muzyczną.
Arku, gdyby tak na zakończenie w twoim rankingu prywatnym chcieć usystematyzować, ułożyć wartość kompozytorów, nie wiem, twoje osobiste sympatie, gdzie by tam się Händel znalazł, na którym miejscu, jeżeli w ogóle można taki ranking...
Odpowiem w ten sposób. Oczywiście takiego rankingu stworzyć nie można, ale to, co mogę powiedzieć prywatnie, Händel był od momentu, kiedy zacząłem myśleć świadomie o muzyce, był zawsze strasznie mi bliski. Pamiętam szkole średniej, gdzie miałem okazję i szczęście grać w wielu zespołach kameralnych organizowanych przez naszego profesora Stanisława Heizera. Concerti Grossi właśnie Händla były tym poligonem, na którym najwięcej nauczyłem się o muzyce. I co ciekawe, poprzez całą moją historię związaną z muzyką, można powiedzieć, że teraz przy współpracy z Martenem Gesterem nad koncertami Grossi nauczyłem się znowu najwięcej o interpretacji muzyki dawnej. To w jakimś sensie pokazuje, jak bardzo ważny Händel dla mnie jest. Natomiast oczywiście nie mogę powiedzieć, że Händel jest dla mnie najwspanialszym kompozytorem, the best i że żaden inny się jemu nie równa.
Tak. Ale dziękuję, ale możesz mu dzisiaj powiedzieć.
Dziękuję, mogę mu niewątpliwie powiedzieć, dlatego że ten zbiór jest naprawdę ogromnym osiągnięciem w ogóle w dziedzinie muzyki instrumentalnej. Nie tylko tamtego czasu.
O muzyce Jerzego Fryderyka Händla opowiadał Państwu Arkadiusz Goliński, skrzypek, koncertmistrz orkiestry Arte dei Suonatori.
Thank you.